Tajna wojna Hitlera. Taśma ósma, ścieżka druga. Wykorzystywanie schwytanych radiotelegrafistów do podtrzymywania kontaktu z centralą jest zabiegiem tak starym, jak używanie radiostacji przez szpiegów. Przy ich pomocy kontrwywiad może zebrać wiele bezcennych informacji o miejscu pobytu lub kontaktach z agentami, o przerzucie nowych, o tematach, które głównie interesują centralę i tym podobne. Warunkiem jest wymuszenie współpracy na człowieku obsługującym radiostację. Nikt bowiem nie może go zastąpić. Każdy z radiotelegrafistów ma swój styl nadawania, którego jak odcisku palca nie sposób podrobić. Jednak podstęp ten może się udać tylko wtedy, gdy radiotelegrafista przejdzie na stronę wroga i będzie chciał uczestniczyć w takiej grze. W przeciwnym wypadku ma dziesiątki sposobów i możliwości poinformowania centrali, że został zmuszony do współpracy, przemycając sygnał alarmowy w taki sposób, że ludzie kontrolujący jego pracę nie będą w stanie zorientować się, że to zrobił. Wielki szef, tak chętnie współpracujący z gestapo, miał pomagać w tej grze, aby centrala nie zorientowała się, że informacje z Brukseli i Paryża są kontrolowane przez gestapo. I wtedy stało się coś bardzo dziwnego. Trepper przekonał gestapowców, że musi odwiedzać różne miejsca w Paryżu, gdzie widywano go przed aresztowaniem. W przeciwnym wypadku agenci NKWD zorientują się, że coś złego mu się przytrafiło. Zawiadomią Moskwę i cała gra radiowa spali na panewce. Pozwolono mu bywać w starych miejscach w eskorcie jednego gestapowca, Willego Berga, bezwzględnego i tępego SS-mana, mającego opinię rzeźnika katującego z upodobaniem więźniów. Człowiek ten po stracie trzech córek i żony, zamkniętej w zakładzie dla umysłowo chorych, pił na potęgę, aby zapomnieć o swoim nieszczęściu. I to właśnie on, zaślepiony alkoholem lub półprzytomny z przepicia, miał pilnować jednego z najgroźniejszych ludzi w Europie, wozić go do Paryża, pozwalać na poruszanie się zatłoczonymi uliczkami, podczas gdy sam mógł posuwać się za nim w odległości kilku kroków, pozwalać na wchodzenie do miejsc, do których on nie mógł wejść bez zwrócenia na siebie uwagi, do krawca, do lekarza. Musiało się stać to, co się stało, i nie sposób odpowiedzieć na pytanie, dlaczego gestapo było tak łatwowierne. Inaczej, jak tylko ktoś chciał, żeby Trepper uciekł. W poniedziałek 13 sierpnia 1943 roku w drodze do Paryża zatrzymali się przed apteką, do której Trepper udał się, aby kupić jakiś środek na ukojenie bólu głowy i żołądka Willego Berga, cierpiącego na strasznego kaca. Mijały minuty, a Trepper nie wracał. Gestapowiec zorientował się za późno. Po 10 minutach oczekiwania wszedł do apteki, gdzie jego podopiecznego już nie było. Umknął tylnymi drzwiami. Nie mogło być dziełem przypadku, że na tyłach znajdowała się stacja kolejowa Saint-Lazare. Już kilkadziesiąt sekund po opuszczeniu apteki Trepper mógł zmieszać się z tłumem, stając się niewidoczny dla Berga, nawet gdyby ten szybciej zareagował i pobiegł go szukać, a kilka minut później wsiadł do pociągu. Dojechał do przedmieść Paryża i tam przesiadł się do autobusu. Gestapo straciło ślad najważniejszego więźnia i nigdy go już nie odnalazło. Kto umożliwił Trepperowi ucieczkę? Kto wyraził zgodę na jego wycieczki do Paryża? Na czyj rozkaz do pilnowania tego konspiratora, nadzwyczaj inteligentnego i przebiegłego, wyznaczono tylko jednego gestapowca, który wieczorem był pijany, a rano i w południe leczył kaca tak dokuczliwego, że ledwo patrzył na oczy. Było oczywiste, że doświadczony agent Trepper wcześniej czy później okpi półprzytomnego Niemca i zniknie w tłumie. Ślady, choć bardzo niewyraźne, prowadzą wysoko, bardzo wysoko, do Martina Bormana, osobistego sekretarza, który stał się prawą ręką Adolfa Hitlera. Cóż on, pracując w kancelarii Rzeszy w Berlinie lub niezmordowanie podążając za swoim szefem wszędzie, gdzie tylko tamten się przenosił, mógł mieć wspólnego ze sprawą radzieckiej siatki wywiadowczej? A jednak. Martin Bormann bardzo szybko włączył się do gry radiowej, jaką przy pomocy schwytanych radiotelegrafistów Czerwonej Orkiestry Gestapo prowadziło z Moskwą. Interesował się tym tak bardzo, że nawet sam pisał teksty depesz, które wysyłano rzekomo po to, aby wprowadzić w błąd radziecki wywiad. Od początku Bormann kontrolował przebieg całej operacji. Później korzystał z pomocy człowieka, w którego ręku zbiegły się wszystkie nici śledztwa w sprawie radzieckiej siatki. Heinza Panwica. Ten SS-Hauptsturmführer, pracownik Gestapo, w 1941 roku zwrócił na siebie uwagę Reinharda Heydricha, który uczynił go swoim współpracownikiem, gdy sam objął urząd protektora Czech i Moraw. Po zamachu na Heydricha kierował śledztwem, a następnie dowodził atakiem oddziału SS na kryptę kościoła świętego Boromeusza, w której ukryli się zamachowcy. Na wiosnę 1943 przejął sprawę Czerwonej Orkiestry, odnosząc wiele sukcesów w tropieniu członków tej organizacji. W sierpniu 1944 przeniósł się z Paryża do Niemiec, gdzie w maju został schwytany przez żołnierzy francuskich w maju 1945 i przekazany władzom radzieckim. Skazany za zbrodnię na 25 lat pozbawienia wolności, odbywał karę w obozie pracy w Workucie na Syberii. Zwolniony w 1955 roku powrócił do RFN, gdzie pracował jako dyrektor banku w Ludwigsburgu. A więc Heinz Panwitz, funkcjonariusz Gestapo, uważał, że tortury są najmniej skutecznym środkiem zdobywania informacji i że należy je stosować w ostateczności. Był zdania, że zdrada i podstęp przynoszą większe korzyści w tropieniu wrogów, a ponieważ odnosił wymierne sukcesy, jakimi były aresztowania członków Czerwonej Orkiestry, szefowie pozwalali mu na stosowanie swoich metod. Kontakty Bormana z Panwicem nie mogły ujść uwadze niemieckiego kontrwywiadu. Zapewne pierwszy sygnał nadszedł od Richarda Gelena, który od kwietnia 1942 kierował Fremde Heere Ost, oddziałem wywiadu niemieckiego sztabu generalnego i zdołał stworzyć bardzo aktywną sieć informatorów. W czasie pokoju w państwie Stalina było to niemożliwe. Tajna policja NKWD działała zbyt sprawnie i zbyt bezwzględnie, aby udało się zorganizować sieć wywiadowczą. Poza tym, no cóż mogłoby zachęcić obywateli ZSRR do współdziałania z obcym wywiadem? Pieniądze, ani jakiekolwiek korzyści materialne nie miały wartości. Sytuacja uległa całkowitej zmianie, gdy wojska niemieckie stanęły pod Moskwą, a upadek państwa dla wielu mógł być sprawą tygodni. Z tego skorzystała również Abwera, której udało się ulokować swojego szpiega bardzo blisko Stalina. Był to Max. Do dzisiaj nieznana jest jego tożsamość. Podejrzewano, że był jednym z lekarzy Stalina lub Rumunem zatrudnionym w centrali telefonicznej Kremla, co umożliwiało mu podsłuchiwanie rozmów, lub też japońskim dziennikarzem. Miał dostęp do największych tajemnic państwa. 16 czerwca donosił. Narada wojskowa w Moskwie. Między innymi obecni Szapocznikow, Mołotow, Woroszyłow, a także angielski, amerykański i chiński atasze wojskowi. Zakończona w nocy 13 lipca. Szapocznikow zapowiedział wycofanie do Wołgi, tak aby Niemcy musieli przeczekać zimę nad Wołgą. Ataki będą podejmowane w dwóch miejscach, na północ od Orła i na północ od Woronerza. Wezmą w nich udział samoloty i broń pancerna. Jako manewr odwracający uwagę podjęta zostanie operacja w pobliżu Kalinina. 4 miesiące później Max przekazał raport z narady prowadzonej przez Stalina. 4 listopada Rada Wojenna w Moskwie pod przewodnictwem Stalina, obecni 12 marszałków i generałów. W czasie tej narady ustalono następujące zasady. Ostrożny przebieg wszystkich operacji, aby uniknąć nadmiernych strat. Straty terenu nie są istotne. Przeprowadzić wszystkie zaplanowane ofensywy, jeżeli możliwe, przed 15 listopada ze względu na pogodę, głównie z Groznego w rejonie Woronerza, Rżewa, na południe jeziora Ilmen i Leningradu. Oddziały dla frontu zostaną przesłane z rezerwy. Czy z tego źródła pochodziły sygnały wskazujące, że Bormann i Panwitz usiłują nawiązać łączność z Rosjanami? Nie sposób tego ustalić. Najpierw Gehlen, a potem szef Abwery, admirał Wilhelm Canaris, nabrał podejrzeń o tajnych kontaktach sekretarza Hitlera z Rosjanami. Jednak żaden nie ośmielił się wystąpić z otwartym oskarżeniem. Bormann potrafił stać się człowiekiem niezastąpionym dla Führera. Ten niski, przysadzisty mężczyzna o okrągłej twarzy, krótkiej, byczej szyi i zaokrąglonych ramionach posiadał niezwykłą umiejętność pojawiania się wtedy, gdy był potrzebny. Zawsze gotów służyć swoją niezawodną pamięcią i rzadką umiejętnością lapidarnego przedstawiania najbardziej zawiłych spraw. Hitler to cenił. Tak jak niespożytą energię, siłę woli i optymizm swojego sekretarza, który łagodził jego największe stresy i poprawiał nastrój w najbardziej ponurych chwilach. Szybko poddał się jego wpływowi, co Bormann wykorzystywał nadzwyczaj skwapliwie. On decydował, kto ma być przyjęty, jak zostanie zreferowana sprawa i jakie będzie nastawienie Führera. Nigdy jednak tych możliwości nie wykorzystywał do udzielenia komukolwiek pomocy. Pozostawał małym, prymitywnym człowieczkiem, groźnym poprzez władzę, jaką zyskał. Canaris i Gehlen zdawali sobie sprawę, że musieliby mieć żelazne dowody, aby oskarżyć o zdradę człowieka, który był cieniem Hitlera. W przeciwnym wypadku on zniszczyłby ich. Zapewne zdobyli takie dowody, skoro Canaris zameldował Hitlerowi, że Bormann spiskuje z Rosjanami. Reakcja Hitlera była zaskakująca. Polecił szefowi wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, aby więcej tą sprawą się nie zajmowali. Czyżby uznał, że oskarżenie wniesione przez admirała Canarisa jest intrygą, uknutą jedynie po to, aby zaszkodzić jego pupilowi? To mało prawdopodobne. Canaris był zbyt wytrawnym graczem, aby nie przewidzieć, że pierwszą reakcją Führera może być poszukiwanie usprawiedliwienia dla swojego sekretarza. Najbardziej zaś prostym wyjaśnieniem byłaby intryga. Udając się do jego gabinetu, musiał mieć dowody tak oczywiste, że powinny skłonić Hitlera co najmniej do rozpoczęcia śledztwa, aby wyjaśnić tak poważne zarzuty. Czyżby więc Martin Bormann, najbardziej zaufany człowiek Adolfa Hitlera, został zaangażowany przez niego do prowadzenia obok Himmlera i Ribbentropa gry o przyszłość Niemiec? Zeznania Paula Leverkühna, przyjaciela Canarisa i rezydenta Abwery w Istambule, on, Canaris, był nieprawdopodobnie zaniepokojony sytuacją po odkryciu Czerwonej Orkiestry. Bardzo wierzył, że nici tej organizacji rozciągają się wysoko do kwatery Hitlera i jego zastępcy Martina Bormana. Richarda Gehlena, Bormann i jego ludzie pracowali dla Rosjan, Waltera Schellenberga, Bormann był jednym z tych, którzy zaczęli stopniowo orientować się na wschód, Alena Dallesa, w mojej ocenie istnieje rywalizacja między Bormannem i Himmlerem i Bormann jest bardziej zaangażowany niż Himmler w możliwość przeorientowania nazistowskiej polityki na Związek Radziecki. Nie pozostawiają wątpliwości, że sekretarz Hitlera brał czynny udział w najtajniejszej grze II wojny światowej, aczkolwiek do dzisiaj bardzo niewiele na ten temat wiadomo. Stalingrad. Stalin, dążąc do strategicznego rozstrzygnięcia w trwających rok zmaganiach z Niemcami, postawił wszystko na jedną kartę. We wrześniu 1942 roku do Stalingradu przybyli wysłannicy kwatery głównej. Po powrocie do Moskwy przedstawili dokładny raport na temat sytuacji w mieście, niemieckich sił i możliwości kontruderzenia. Radzieckie dowództwo przystąpiło do opracowania planu Uranus, projektu wielkiej ofensywy na froncie o długości 400 kilometrów. Do rejonu Stalingradu napływały potoki sprzętu. Wszystkiego, co przemysł radziecki ruszający po wielkiej przeprowadzce do bezpiecznej strefy mógł wytworzyć i co sojusznicy mogli nadesłać. 140 tysięcy wagonów i 27 tysięcy ciężarówek wiozło żołnierzy, broń, paliwo i amunicję. 14 radzieckich armii zgrupowanych w trzy fronty, liczące 1 100 000 żołnierzy, uzbrojono w 17 tysięcy dział i moździerzy, 1500 czołgów, 100 tysięcy luf wyrzutni rakietowych, 1276 samolotów. Jakże ogromny był to wysiłek dla państwa tak wyniszczonego wojną, po ponad roku krwawych bojów, w których zginęli najbardziej doświadczeni żołnierze i oficerowie. Niemcy mogli przeciwstawić radzieckim wojskom nieco ponad 1 000 000 żołnierzy, 10 tysięcy dział i 675 czołgów. Plan radziecki przewidywał uderzenie na skrzydła niemieckiej 6. armii, chronione przez dwie armie rumuńskie, po których nie spodziewano się twardego oporu. Generał Friedrich Paulus oczekiwał, że Armia Czerwona przystąpi do decydującej rozprawy i starał się wzmocnić obronę w zagrożonym rejonie. Jednak możliwości manewru miał ograniczone. Rozkaz Hitlera zabraniał wycofania wojsk spod Stalingradu na pozycje bardziej dogodne do obrony, a Paulus nie odważył się działać wbrew rozkazom z Berlina. Stalin się śpieszył. Musiał jak najszybciej pogrzebać nadzieję Hitlera na zdobycie miasta, co było bardzo ważne dla sytuacji wojsk niemieckich kontynuujących ofensywę na południe i zmusić go do negocjacji pokojowych, zanim zrobią to alianci. 19 listopada 1942 roku o godzinie 7.30 pod Stalingradem Armia Czerwona rozpoczęła operację Uranus. Tysiące dział i wyrzutni rakietowych Katiusza przez 78 minut wystrzeliwało pociski na pozycję rumuńskiej 3. armii. W ciągu pierwszych kilkunastu minut artyleryjska nawała spowodowała poważne straty, zerwała łączność telefoniczną, co wywołało chaos w szeregach Rumunów. Z północy ruszył gigantyczny walec pancerny frontu południowo-zachodniego i frontu duńskiego. Rumuni bili się dzielnie, ale wobec ogromnej przewagi wojsk radzieckich było oczywiste, że nie wytrzymają długo. Jedyną dla nich nadzieją było wejście do akcji korpusu pancernego generała Ferdynanda Heima, lecz ten pogubił swoje wojska. Miał pod rozkazami 22. Dywizję Pancerną całkowicie wyczerpaną bojami o Stalingrad, rumuńską 1. Dywizję Pancerną, która gdzieś się zapodziała i nie miał łączności z jej dowódcą, a 14. Dywizję wyłączono spod jego dowództwa. Korpus pancerny tkwił więc na tyłach, niezdolny do przyjścia z odsieczą Rumunom, których siły wypalały się w radzieckim ogniu, aż po 3 dniach prysła obrona 3. Armii i żołnierze rzucili się do panicznej ucieczki. Następnego dnia Rosjanie uderzyli z południa miasta, kierując cios na niemiecką 4. Armię Pancerną, która z trudem utrzymała pozycję, i na 4. Armię Rumuńską, której dywizje nie wytrzymały siły uderzenia i w panice oddawały pole. 23 listopada radzieckie kleszcze zaczęły się zamykać wokół niemieckiej 6. Armii i części jednostek 4. Armii Pancernej. W tym samym czasie Hitler zadecydował o losie okrążanych wojsk, wydając rozkaz: 6. Armia zajmie pozycję Jeża i będzie czekała na pomoc z zewnątrz. Oznaczało to, że od tej chwili generał Paulus mógł tylko liczyć na odsiecz, nie mając możliwości manewru. Próbował zmienić tę sytuację, która groziła zagładą jego armii. Wieczorem 23 listopada zatelegrafował do Hitlera: wróg Nie zamknął jeszcze okrążenia na zachodzie i południowym zachodzie, ale stanie się to wkrótce. Nasze zapasy amunicji i paliwa wyczerpują się. Niezbędne jest wycofanie wszystkich naszych dywizji spod Stalingradu. Odpowiedź nadeszła w nocy z 23 na 24 listopada. Führer nie zgodził się na wycofanie wojsk. Wkrótce 278 tysięcy żołnierzy niemieckich z 6 Armii i części 4 Armii Pancernej znalazło się w okrążeniu, które objęło obszar o długości 60 km i szerokości 40 km. Jak długo mogli wytrzymać pozbawieni dostaw? 6 Armia zużywała każdego dnia około 400 ton amunicji, paliwa i żywności, którą dowoziło 17-18 pociągów towarowych. Minimum wynosiło 300 ton i wobec przecięcia przez Armię Czerwoną dróg i linii kolejowych taką ilość zaopatrzenia musiały dostarczać samoloty. Oznaczało to, że każdego dnia na 7 lotniskach w rejonie 6 Armii musiało lądować około 300 samolotów. Czy było to niemożliwe? Przykład Dymiańska wskazywał, że istniała szansa podtrzymania sił okrążonego wojska do czasu nadejścia odsieczy. W rejonie tego miasta 8 lutego 1942 roku radziecka 11 Armia zamknęła w okrążeniu niemiecki drugi korpus. 5 mocno przerzedzonych dywizji tej formacji, liczących 96 tysięcy żołnierzy, stawiło desperacki opór i odpierało ataki silniejszego wroga, nawet gdy Rosjanie zrzucili w środek kotła 2 brygady spadochronowe. Było to możliwe dzięki stałym dostawom z powietrza broni, amunicji i żywności. Każdego dnia na polowych lotniskach obleganego korpusu lądowało 100-150 samolotów transportowych, które przewiozły łącznie 65 tysięcy ton zaopatrzenia i ewakuowały 34,5 tysiąca rannych i chorych. Pod Stalingradem w radzieckim okrążeniu znalazło się trzykrotnie więcej żołnierzy niż w rejonie Dymiańska. Dostawy musiałyby być większe. Jednak Hermann Göring był dobrej myśli. Mógł skierować na pomoc okrążonym około 303 silnikowych transportowców Junkers Ju-52-3M. Każdy z nich mógł dostarczyć na lotniska 6 Armii około 3 ton ładunku, a w drodze powrotnej mógł ewakuować 13 rannych. Wydawało się więc, że podobnie jak pod Dymiańskiem, lotnictwo umożliwi okrążonym wojskom doczekanie odsieczy. Jednak warunki pogarszały się szybko. Dni były coraz krótsze, a tylko jedno lotnisko było przygotowane na przyjmowanie samolotów w nocy. Późnojesienna pogoda, mgły, niski pułap chmur nie sprzyjała utrzymywaniu regularnych i częstych lotów. Już w końcu listopada temperatura spadła do 35 stopni poniżej zera. Nadchodziły zamiecie śnieżne. Mróz ograniczył sprawność niemieckiego lotnictwa i liczbę samolotów, które udało się uruchomić i przygotować do lotu. Oznaczało to, że aby utrzymać regularne dostawy i zaspokoić zapotrzebowanie okrążonych, Niemcy musieliby mieć na froncie wschodnim 1000 samolotów transportowych Ju-52, a tymczasem Luftwaffe miała tych samolotów 750 i to na lotniskach w wielu krajach Europy oraz w Afryce. W rezultacie okrążona armia Paulusa otrzymywała każdego dnia 90 ton zaopatrzenia zamiast niezbędnych 300. Rezerwy nikły w oczach. Od 8 grudnia ograniczono racje żywnościowe dla żołnierzy. Każdego dnia otrzymywali 200 gramów chleba, 120 gramów wieprzowego mięsa lub 200 gramów mięsa końskiego, 50 gramów sera lub 75 gramów kiełbasy, 30 gramów masła, margaryny lub szmalcu, 3 porcje alkoholu, 3 papierosy, 1 cygaro lub 25 gramów tytoniu. To było dużo, jeżeli zważyć na dietę ludności w okupowanych krajach. Więcej niż dostawali żołnierze radzieccy, marzenie dla mieszkańców oblężonego Leningradu, którzy otrzymywali dziennie od 125 do 250 gramów chleba z owsa lub celulozy. Jednak niemieckie magazyny pustoszały szybko. Siły wojsk Paulusa wyczerpywały się i było oczywiste, że po kilku tygodniach wynędzniała armia nie będzie mogła odeprzeć decydującego radzieckiego uderzenia. Hitler mógł liczyć jeszcze na to, że uda się przerwać okrążenie i uratować szóstą armię. Takie zadanie powierzył jednemu z najwybitniejszych dowódców, feldmarszałkowi Erichowi von Mansteinowi, wsławionemu autorstwem założeń planu agresji na Belgię i Francję w 1940 roku, a potem błyskotliwymi zwycięstwami w wojnie ze Związkiem Radzieckim, gdy dowodzone przez niego wojska jak burza szły przez ukraińskie stepy, by zdobyć Krym i Sewastopol. Pod Stalingradem Manstein miał doprowadzić do boju grupę armii Don i zdawało się, że jest to siła wystarczająca do przerwania radzieckiego pierścienia. Jednak w tym związku wszystko było nazwą, za którą niewiele się kryło. Manstein miał pod swoimi rozkazami 5 dywizji pancernych, 4 dywizje piechoty i 3 dywizje polowe Luftwaffe oraz jednostki rumuńskie, ale były one bardzo wyczerpane. Ponadto Hitler osłabił ich siłę, odsyłając jedną z dywizji pancernych na tyły pokiereszowanej włoskiej 8. Armii. Manstein mógł liczyć jedynie na pogodę, która uniemożliwiłaby działanie radzieckiego lotnictwa. Moc 6. Dywizji Pancernej przerzuconej z Francji 27 listopada, dysponującej 160 czołgami, batalionem 30 czołgów ciężkich Tiger, 42 działami samobieżnymi i 22 ciężkimi samochodami pancernymi oraz na słabość radzieckich dywizji, które również wykrwawiały się w walkach. 12 grudnia ruszyła niemiecka ofensywa, która miała przełamać radziecki pierścień wokół 6. Armii. Na południu 6. Dywizja Pancerna szła jak taran do przodu, rozbijając radziecką obronę. W ciągu 2 dni zniszczyła 41 radzieckich czołgów i wbiła się na głębokość 50 kilometrów. Od linii obronnych wojsk generała Paulusa dzieliło ją tylko 48 kilometrów. Byli już tak blisko. Hitler zdecydował się wesprzeć uderzenie i 15 grudnia wydał rozkaz skierowania do boju 17. Dywizji Pancernej stojącej dotychczas na tyłach wojsk włoskich. Ale ona miała zaledwie 30 czołgów gotowych do walki. Na północy 2 dywizje pancerne grupy operacyjnej Hollit toczyły ciężkie boje w osłonie północnej flanki grupy armii Don. I nagle stało się to, czego obawiał się Manstein i o czym nie chciał myśleć Hitler, wycofując z pleców słabej włoskiej 8. Armii dywizję pancerną. 16 grudnia Rosjanie tam właśnie skierowali uderzenie 3 armii. Po 3-dniowej rozpaczliwej obronie Włosi rzucili się do ucieczki, pozostawiając ogromną wyrwę we froncie, której Niemcy już nie mogli wypełnić. Radzieckie wojska odepchnęły Niemców z 2 miejscowości, Tacyńska i Morozowska, gdzie znajdowały się lotniska, z których startowały samoloty z zaopatrzeniem dla 6. Armii. Następne lotniska znajdowały się o 120 km dalej na zachód. Wydłużyła się trasa, jaką musiały pokonywać samoloty transportowe. Zmalała liczba lotów i ilość dostarczanego zaopatrzenia. Generał Paulus żądał dostarczenia 1800 ton żywności i 4000 ton paliwa, aby choć część jego oddziałów mogła podjąć skuteczną próbę przedarcia się przez radzieckie linie i nawiązania kontaktu z dywizjami idącymi od południa. Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 8. Koniec ścieżki 2.